moc od Ducha Świętego.
Rozpoczynamy naszą katechezę, nasze pochylenie się nad katechizmem Kościoła katolickiego od punktu 65, więc znów wertujemy katechizm od początku i tak już któryś raz z kolei przez te 20 lat ponad już istnienia Radia Maryja. Dzisiaj mówimy na temat Chrystus Jezus, pośrednik i pełnia całego objawienia, więc to, co Bóg powiedział i na temat Bożego objawienia. A Bóg objawia się człowiekowi, a jeżeli objawia się człowiekowi, czyli ukazuje się człowiekowi, przemawia do człowieka, manifestuje się człowiekowi, to znaczy, że człowieka traktuje poważnie, że Pan Bóg każdego z nas bardzo poważnie traktuje. To znaczy, że człowiek jest dla Boga kimś ważnym, kimś wartościowym, kogo Bóg kocha. I człowiek równocześnie jest istotą zdolną zrozumieć i odpowiedzieć na to Boże wezwanie. A to ta odpowiedź człowieka na zaproszenie Pana Boga, na objawienie Pana Boga, to jest właśnie wiara. To znaczy uwierzyć Panu Bogu, odpowiedzieć na Jego objawienie, na Jego zamanifestowanie się człowiekowi, na ukazanie się człowiekowi, czy w pięknie stworzeń, czy w słowie, prawda? Bo Bóg na różne sposoby przemawia do człowieka. Najpierw Bóg objawił się człowiekowi na początku dziejów jako stwórca, jako ojciec, jako źródło i gwarant życia. Bóg jest gwarantem naszego życia. Objawił się jako przyjaciel, kiedyś o tym wspominałem obrazowo, przyjaciel, który przechadzał się po ogrodzie Eden, po rajskim ogrodzie, w czasie siesty, czyli takiego popołudnia, i lubił rozmawiać z człowiekiem. I wychodził naprzeciwko człowiekowi. Człowiek zawsze karmił się tą Bożą miłością w raju. To było życiodajne źródło dla człowieka. I dlatego też Pan Bóg lubił przebywać z człowiekiem powołanym do wieczności, do wiecznej szczęśliwości. I to był tak zwany etap objawienia pierwotnego. Ale człowiek wszedł w grzech i śmierć. Człowiek odpowiedział na tą, w cudzysłowie, katechezę demona i powiedział na nią amen. Posłuchał jej i ją i zrealizował. I kiedy człowiek wszedł w grzech i śmierć, Bóg nadal traktuje człowieka poważnie. Bóg nie mówi, jesteś niepoważny, to co zrobiłeś, to cię przekreśla. Nie, Bóg nie przestaje człowieka kochać i daje człowiekowi ratunek. Od Księgi Rodzaju widzimy, jak na różne sposoby Bóg szuka możliwości ponownego dialogu z człowiekiem. Dialog, czyli ta rozmowa, gdzie jest odpowiedź, gdzie jest pytanie, to pytanie, które Bóg zadaje już w raju: Adamie, gdzie jesteś? Bez łamania wolności człowieka. I wreszcie ten głos Boga wybrzmiał najdonioślej, najpełniej i ostatecznie w Synu Bożym. I to jest to przymierze, to jest to objawienie, które już zostało zakończone, ale jeszcze nie całkowicie wyjaśnione. Zadaniem wiary chrześcijańskiej w ciągu wieków jest stopniowe wnikanie w znaczenie tego jedynego, ostatecznego, pełnego objawienia w Jezusie Chrystusie. Jasne, że w historii zdarzały się różnego rodzaju objawienia prywatne. Niektóre z nich zostały uznane przez autorytet Kościoła, jak na przykład objawienie fatimskie. Nie należą one jednak do depozytu wiary, czyli do tego jądra wiary. Ich rolą nie jest ulepszanie, uzupełnianie ostatecznego objawienia Chrystusa, ale mogą pomóc w zrozumieniu. To, co przed chwilą też powiedziałem, objawienie zakończone, ale jeszcze nie w pełni wyjaśnione. I teraz to objawienie prywatne może pomóc w określonej epoce historycznej w pełniejszym przeżywaniu jedynego ostatecznego objawienia Jezusa Chrystusa. Zmysł wiary wiernych, mówi katechizm Kościoła katolickiego, kierowany przez Urząd Nauczycielski Kościoła, umie rozróżniać i przyjmować to, co w tych objawieniach stanowi autentyczne wezwanie Chrystusa lub świętych skierowane do Kościoła. Wiara chrześcijańska nie może przyjąć w cudzysłowie wówczas, trzeba by to powiedzieć, objawień zmierzających do przekroczenia czy poprawienia objawienia, którego Chrystus jest wypełnieniem. Tego sobie nawet nie można wyobrazić w Kościele, prawda? Że jakieś objawienie nagle teraz jest w roku 2011 i ono poprawia, koryguje albo przekracza, mówi coś więcej na temat samego objawienia. To nie wchodzi w grę, bo pełnia objawienia jest w Jezusie Chrystusie. A jeżeli tutaj mamy do czynienia z jakimś objawieniem, to wówczas ono może pomóc nam lepiej zrozumieć to jedyne objawienie. I taka jest tego rola, a nie inna. Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Czytamy na początku listu do Hebrajczyków. W w ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. To znaczy, że żyjemy w czasach ostatecznych. My nieraz spodziewamy się teraz, że kiedy nastaną czasy ostateczne, kiedy coś się dziać zacznie i tak dalej, i tak dalej. Już jest pełnia czasu, już nadeszły czasy ostateczne, to już jest ostatnia prosta. Po Chrystusie już nic nie będzie. Chrystus jest wypełnieniem wszystkiego. Chrystus, Syn Boży, stał się człowiekiem, jedynym, doskonałym, ostatecznym słowem Ojca. To znaczy, że w Nim Ojciec wszystko powiedział i nie będzie już innego słowa oprócz Niego. Obok wielu, którzy komentują ten fragment listu do Hebrajczyków o tych ostatecznych dniach i tym słowie, które wypowiedział Bóg w Synu swoim, jest także komentarz świętego Jana od Krzyża, który mówi tak: od kiedy Bóg dał nam swego Syna, który jest Jego jedynym słowem, nie ma innych słów dodania nam. Przez to jedno słowo powiedział nam wszystko naraz i nie ma nic już więcej do powiedzenia. To bowiem, o czym częściowo mówił dawniej przez proroków, wypowiedział już całkowicie w Nim, dając nam Go całego, to jest swojego Syna. Jeśli więc dzisiaj ktoś chciałby go jeszcze o coś pytać lub prosić o jakąś wizję lub objawienie, nie tylko postępowałby nieroztropnie, mówi święty Jan od Krzyża, lecz także obrażałby Boga, nie mając oczu utkwionych jedynie w Chrystusa, bądź szukając poza Nim innej rzeczywistości albo nowości. Nieraz ludzie tak mają, prawda? Biegną za jakąś nowością, za jakąś sensacyjką, za jakimś kominem, na którym rzekomo ktoś coś się objawia, coś się ukazuje i tak dalej, i tak dalej. To w kontekście jedynego objawienia Jezusa Chrystusa należałoby przemyśleć tę swoją pogoń za sensacją. Wszystko, co Jezus uczynił, co powiedział, co wycierpiał, miało na celu na nowo skierować człowieka do jego pierwotnego powołania, czyli do nawiązania na nowo relacji z Panem Bogiem i życia w Bogu. Nie można sobie wyobrazić większego słowa, nie można sobie wyobrazić większego daru, jaki podarował nam Pan Bóg w postaci swojego Syna, Syna Bożego, jednorodzonego, odwiecznego. To jest ktoś, kogo otrzymaliśmy w pełni. To cały Chrystus został dla nas ofiarowany. Syn Boży. No, nie ma większej miłości. Nie ma, nawet człowiek by więcej nie wymyślił, to, co dał nam Pan Bóg. I kiedy Syn Boży przyjął ciało, stał się człowiekiem, to dokonał w sobie tego nowego zjednoczenia długiej historii ludzkiej i dał nam zbawienie. Bo to, co utraciliśmy w Adamie, czyli bycie na obraz i podobieństwo Boże, odzyskujemy w Jezusie Chrystusie, o którym Kościół mówi, że jest tym nowym Adamem. Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, i tu nie ma zmieszania natury ludzkiej i boskiej, że jest bogo-człowiekiem jakimś, tak? Czy w jakichś procentach, ułamkach i tak dalej. Jest w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem. I dlatego, że bez zmieszania tych natur boskiej i ludzkiej jest w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem, to staje się naszym najdoskonalszym pośrednikiem między Bogiem i ludźmi i między człowiekiem a Panem Bogiem. To jest nasz wstawiennik, to jest nasz obrońca. Chrystus jest naszym obrońcą. Chrystus nie jest oskarżycielem. Oskarżycielem jest demon, oskarżycielem jest Satan, bo Satan znaczy właśnie oskarżyciel, prokurator. To jest ten, który oskarża nas przed Bogiem. Najpierw wprowadza nas w grzech, najpierw kusi nas do złego, podpowiada nam zło, a później staje i wytyka palcami. Taka jest perfidia działania szatana, czyli oskarżyciela. A Chrystus jest obrońcą, tym, który bierze nasze grzechy na swoje ramiona i mówi: Ojcze, umarłem za nich. Zobacz, odkupiłem ich swoją krwią. To jest nasz obrońca, to jest nasz wstawiennik, który teraz stoi przed obliczem Ojca i wstawia się za nami. I w Nim jest nasze doświadczenie, ponieważ jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. To jest to doświadczenie oddalenia od Pana Boga i bliskości Pana Boga w Jezusie Chrystusie właśnie. I dlatego w liście do Efezjan święty Paweł mówi: teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy. Bliscy staliście się Bogu. Być bliskim Pana Boga. Przez co? Przez krew Chrystusa. To jest właśnie to, co nas z Bogiem na nowo złączyło. I sam Chrystus stał się objawieniem Ojca, objawieniem, powiedzielibyśmy dzisiaj, w tej najnowocześniejszej technologii wyrazistości, krystaliczności, Full HD. To jest Chrystus. To jest Chrystus. Nie ma nic piękniejszego, nie ma nic doskonalszego, nie ma bardziej krystalicznego, czystego, jak Chrystus. Bo Chrystus mówi: Filipie, kto mnie zobaczył, zobaczył i Ojca mojego. Nie można sobie wyobrazić kogoś większego, kogo mógł posłać Pan Bóg, by objawić siebie. Jezus Chrystus jest widzialnym znakiem niewidzialnego Boga. On jest obrazem Boga. Czytamy w liście, drugim liście do Koryntian, to jest 4 rozdział. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w nim zostało wszystko stworzone, i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze, wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. On jest wszystkim, przed wszystkim, i wszystko w nim ma istnienie, i on jest głową ciała, czyli Kościoła. On jest początkiem, pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. Zechciał bowiem Bóg, aby w nim zamieszkała, i uwaga, cała pełnia, i aby przez niego znów pojednać wszystko z sobą. Przez niego i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew jego krzyża. Tu już list do Kolosan, 1 rozdział, wersy od 15 do 20. Całe bogactwo Chrystusa, całe to bogactwo, które przyniósł Chrystus człowiekowi, jest przeznaczone dla każdego człowieka. Jest dobrem każdego człowieka, bo Chrystus nie żył dla siebie. Chrystusowi to nie było potrzebne, ale Chrystus żył dla nas. Od chwili wcielenia dla nas ludzi i dla naszego zbawienia, jak mówimy w kredo, stał się człowiekiem, aż do swojej śmierci za nasze grzechy. I do swojego zmartwychwstania dla naszego usprawiedliwienia. I także teraz jest naszym rzecznikiem wobec Ojca, jak powiada święty Jan w swoim 1 liście. Bo zawsze żyje, aby się wstawiać za nami. Ze wszystkim, co przeżył, co wycierpiał za nas, raz na zawsze jest ciągle obecny przed obliczem Boga, aby teraz wstawiać się za nami. I w tej chwili, kiedy głosimy tę katechezę, Chrystus wstawia się za nami. Hans Urs von Balthasar, nawiązując do listu do Hebrajczyków, który dzisiaj tak często cytuję, pisze, że wszystkie rozsypane po świecie słowa Boże zbiera Chrystus w sobie, jakby w olbrzymim ognisku objawienia. Mamy różne słowa Boże, które Bóg wypowiedział, które zostały rozsypane po świecie jak ziarno rzucane w ziemię, ale Chrystus wszystkie te słowa zbiera w ognisku objawienia i dodaje Balthasar, tam w głębi przemawia do niego słowo, czyli w człowieku, tam czeka go rozstrzygająca wieść, co jest prawdą tego życia, czego Bóg od niego żąda, oczekuje, do czego wolno mu dążyć i czego ma się wystrzegać w służbie boskiego słowa. Dlatego musi stać się człowiek słuchaczem słowa. I stąd Maryja, i to zdanie pozwala nam lepiej zrozumieć ten kontekst Ewangelii, gdy mamy opis wesela w Kanie Galilejskiej. Pamiętamy ten moment ewangeliczny. Maryja, wierna uczennica Jezusa, która zbierała słowo Chrystusa i zachowywała je w swoim sercu. Tak czytamy w piśmie. Zachowywała je w swoim sercu. Rozważała je w swoim sercu. Realizowała je w życiu. Mówi do sług na weselu w Kanie: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Czyli stańcie się słuchaczami słowa przez wielkie S. stańcie się słuchaczami Jezusa Chrystusa. Tymi, którzy będą przyjmowali Boże Słowo, będą zatrzymywali je w swoim sercu, rozważali je w swoim sercu i to Słowo stanie się pokarmem ich życia, to znaczy to Słowo będzie ucieleśnione w świadectwie. To jest zadanie chrześcijanina. Ucieleśnić Słowo słyszane w świadectwie. Nasze zadanie. I to jest nieprawdopodobna historia, kochani, gdy Bóg staje się coraz bliższy człowiekowi. Staje się w końcu w pełni czasu, w tych czasach ostatecznych, o których mówiłem, człowiekiem. Staje się tak bliski Bóg człowiekowi, że wreszcie staje się człowiekiem. Nie można sobie wyobrazić czegoś większego. Nie można sobie wyobrazić większego ruchu Pana Boga w kierunku człowieka, jak to, że sam Bóg staje się człowiekiem. Nieprawdopodobny finał objawienia. I do tej pory jakieś to, co niemożliwe, staje się możliwe. Bo Bóg utożsamia się z człowiekiem. Staje się bliski absolutnie człowiekowi. I to jest nieprawdopodobna Boża fantazja i Boży pomysł, Boża realizacja na to odkupienie człowieka. Bóg okazuje się genialnym autorem pomysłu zbliżania się do człowieka. I mało tego, nie tylko jest autorem pomysłu, bo my nieraz mamy różne idee, prawda, w naszych umysłach. Problem z realizacją bardzo często. A Bóg nie tylko jest autorem, ale także realizatorem. I realizuje to w 100%, bo gdy Bóg zamierza, to jest. Gdy Bóg wypowiada słowo, to się staje. I to jest kierunek zbawczej inicjatywy. Od góry, bo wszystko jest Bożą łaską w naszym życiu. I czy to nie jest fantastyczna, wspaniała nowina? Na ten dzień, który taki tutaj przynajmniej u nas pochmurny, zachmurzony, w ogóle ciemno prawie, że w studio, gdyby nie światło. Ale wielu chrześcijan woli właśnie żyć w takich pochmurnych dniach, w takich bez światła, bez dobrej nowiny, staje się jakimiś takimi rutyniarzami. Niektórzy z tej rutyny nawet odeszli od kościoła, bo tak im spowszedniało wydarzenie Jezusa Chrystusa. Przestali żyć wydarzeniem Jezusa Chrystusa. Gdzieś zaczęli szukać jakichś nowinek albo innych gwarantów, jakichś fundamentów. Myślą, że pieniądz, że kariera, że nie wiadomo co, że zadufanie w sobie, że pycha własna, albo nie wiem, kto tam jeszcze, jakaś inna osoba, stanie się tym, co zapewni im wieczną szczęśliwość, prawda? Nic z sobą do grobu nie weźmiesz. Poza doświadczeniem miłości Jezusa Chrystusa. To jest właśnie to, z czym mamy stanąć wobec naszego Boga. A z drugiej strony ci, którzy nie odeszli, są w kościele, ale śpią. Jeszcze śpią. I taki olbrzym śpiący to jest katastrofa po prostu. To jest katastrofa. Głoszona jest dobra nowina, a oni śpią. Przyzwyczaili się, spowszedniało im to, idą do kościoła, prześpią połowę nabożeństwa, prześpią połowę mszy świętej, myślą o niebieskich migdałach. Gdy głoszone jest wydarzenie Jezusa Chrystusa, gdy sam Chrystus wstępuje na ołtarz, gdy mamy okazję karmić się Jego słowem i Jego ciałem, to jest znów nieprawdopodobny ruch Boga w kierunku człowieka. Taki ruch, zapamiętajmy to sobie, że Bóg tak chciał się utożsamić z człowiekiem, że wreszcie sam stał się człowiekiem. No nieprawdopodobne. I chrześcijanie, którzy nie są słuchaczami słowa, którzy nie karmią się ciałem pańskim, no stają się takimi, powiedziałbym, no nieświeżymi jakimiś wekami, które kiśnieją już tak naprawdę, no bo nie ma w nich tej nowości Chrystusa, świeżości Chrystusa, powiewu ducha w nich nie ma. I to jest katastrofa. I to, że Jezus Chrystus zmartwychwstał 2000 lat temu, przestało być dzisiaj dla wielu ludzi dobrą nowiną. Nowiny No wina to jest wydarzenie dnia, kiedy coś tam gdzieś się wydarzy w świecie, od razu pojawia się na pasku czerwonym, żółtym, nie wiem tam jakim jeszcze, na scrollach się pojawia, by po prostu to zostało zauważone. I napis jest pilny i robi się specjalne ikonki i specjalne dżingle i specjalne sygnały, żeby tylko zostało to zakodowane przez człowieka. A tu mamy nowinę najwspanialszą. Chrystus zmartwychwstał. I to jest wydarzenie, które jest najbardziej medialne, a ludzie jakby tego nie zauważają. I to jest naprawdę niezrozumiałe, dlaczego śpimy bardzo często w kościele, dlaczego nie jesteśmy też tymi, którzy idą głosić to najwspanialsze, jedyne wydarzenie utożsamienia się Boga z człowiekiem w Jezusie Chrystusie. No, nowina, która nie ma większej nowiny, nie ma wspanialszej nowiny, nie ma lepszej nowiny. Nieraz narzekamy, że tyle katastrof różnego rodzaju, że tu wypadek, tam wypadek, że ktoś umiera, jakieś trzęsienie ziemi i popadamy tylko w wiadomości tego typu. Ale jest jedna wiadomość najwspanialsza. Życie ludzkie zmienia się, ale się nie kończy. I Jezus Chrystus stał się człowiekiem dla naszego zbawienia. I ilekroć proklamuje się Ewangelię, czytamy Ewangelię w Kościele, tylekroć wydarzenie zmartwychwstania jest obecne, ilekroć celebrujemy Eucharystię, to się dzieje. I to jest dobra nowina. Dlatego warto czytać Boże Słowo, bo ono staje się dobrą nowiną dla mnie dzisiaj. Wydarzenie zmartwychwstania jest obecne tutaj. Jest obecne dzisiaj, wchodzi do twojego domu, możesz doświadczyć uwolnienia od obaw, od lęków, od bezsilności, od śmierci, bo zmartwychwstanie jest. Jasne, że gdyby Chrystus objawił się dzisiaj w ciele, gdyby przyszedł jako jakaś zjawa, prawda, jakiś dziwak, jakiś, nie wiem, yeti, prawda, no to wtedy by wszyscy go szukali, gdzieś tam wypatrywali i tak, no to są właśnie te gonitwy za sensacjami różnego rodzaju. Gdybyśmy widzieli go jak apostołowie. A święty Paweł mówi, że dla niego widzieć Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego w jego ciele to nic nie znaczy. Jeżeli apostołowie poszli przepowiadać Ewangelię, to nie dlatego, że Chrystus szedł obok nich jako jakaś zmartwychwstała zjawa. Także teraz idzie sobie ta jakaś postać, i dlatego apostołowie idą go głosić. Co sprawiło, że apostołowie szli głosić Chrystusa? Co sprawiło, że apostołowie szli ewangelizować? Bo poznali Jezusa Chrystusa ożywiającego. Bo poznali Ducha dającego nowe życie. Ducha, który ich przekształcił, który dał apostołom nową wizję życia, pozwolił wyjść z wieczernika, pozbyć się tych lęków, obaw. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii, powiada święty Paweł. To właśnie był ten Duch, który dawał nowe spojrzenie na życie. I to poruszyło apostołów i dlatego poszli, dlatego postawiło ich w sytuacji ciągłej drogi, bo chrześcijaństwo to jest właśnie droga. Pamiętam, jak Jan Paweł II na placu świętego Piotra mówił do młodych całego świata w roku 2000, którzy tak przecież patrzyli z taką Bożą zazdrością, bym powiedział, na Jana Pawła II, jak wielkie rzeczy Bóg przez niego czyni, jak wspaniale go ukształtował, jaki ma kontakt z człowiekiem, jak jest obrazem Boga, tym pośrednikiem naszym tutaj na ziemi, najwyższym namiestnikiem Jezusa Chrystusa. I mówi Jan Paweł II do tych młodych ludzi, którzy tam wtedy byli, którzy mieli w sobie wielkie pragnienia zobaczyć i doświadczyć Boga i stać się jego świadkami na całej ziemi, bo przecież przyjechali na Światowe Dni Młodzieży z całego świata. Jan Paweł II mówi do nich: młodzi, przecież wy otrzymaliście takiego samego Ducha Świętego, jakiego ja otrzymałem. Ja nie mam innego Ducha Świętego od was. To nie jest jakiś ekskluzywny Duch Święty, prawda? Wersja premium czy jakaś nie wiadomo jaka.
To jest ten sam Duch Święty, którego wyście otrzymali. Jeżeli może działać we mnie, to może działać w was. I to jest właśnie to, co próbujmy dzisiaj zrozumieć. Żeby nie liczyć ciągle na coś nowego, na jakieś nowe objawienia, newsy, nie wiem, zajawki. Dostaliśmy wszystko. Zostaliśmy wyposażeni we wszystko, czego potrzebujemy. Doświadczenie Kościoła pierwotnego to jest doświadczenie mocy Jezusa Chrystusa, mocy Jego życia. I Bóg daje apostołom nie tylko objawienie zmartwychwstania, ale życie zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa i nam też to daje. Doświadczamy darmowo zmartwychwstałego Pana życia, czyli nowego sposobu życia. Chrześcijanin ma nowy sposób życia. To nie jest sposób życia, powiedziałbym, kury, tak, która gdzieś tam gdacze i sobie w ziemi tylko grzebie, prawda, szukając robaków. Chrześcijanin to jest ktoś, kto patrzy dalej, patrzy wyżej, patrzy głębiej, patrzy piękniej, patrzy innym wzrokiem na to, co się dzieje. Na różnego rodzaju doświadczenia, trudy, katastrofy, śmierć. Chrześcijanin patrzy innym spojrzeniem, innym życiem, bo widzi dalej, widzi głębiej, widzi dojrzalej. To jest właśnie chrześcijaństwo. Zostaliśmy wyposażeni najpiękniej. A jeżeli jeszcze katolik, chrześcijanin ma jakieś kompleksy, jakieś, nie wiem, przepraszam za to określenie, jakieś takie zaćmy na oczach, to jest właśnie jakieś... niezrozumienie tego, kim mamy się stawać. Mamy być na wzór Jego Syna, czyli żyć życiem wiecznym już tu na ziemi. Być nowym stworzeniem, czyli mieć nowy wzrok, nowy słuch. A nowy słuch to znaczy nasłuchujemy słów Chrystusowych i czynimy wszystko, cokolwiek On nam powie. To znaczy znów wracamy do tego zdania, mamy stawać się słuchaczami słowa. Święty Piotr mówi, tego człowieka, którego wyście ukrzyżowali, tego Jezusa Bóg uczynił Panem, Kyriosem, Mesjaszem. Tu daje Piotr wyznanie wiary w Niego. Piotr, który się Go zaparł. Piotr, który postąpił tak samo jak Judasz na tym etapie początkowym, tak? Wyparł się Chrystusa, zdradził Chrystusa. On teraz staje przed ludźmi, którzy mogą Go zabić i mówi, wyście Go ukrzyżowali. Ale Bóg go uczynił Kyriosem, czyli Panem, Mesjaszem, Zbawicielem, Odkupicielem. Tym, który jest, który był, który przychodzi i nad którym nie macie już władzy. Ale przed Nim zegnie się każde kolano wszystkich istot. To wyznaje Piotr, ponieważ ma doświadczenie Jezusa Chrystusa żyjącego, doświadczenie mocy Ducha Świętego, którego nam posyła z Ojcem. I to, co mówią apostołowie, to wydaje się wręcz dla tych ludzi, którzy ich słuchali, szaleństwem. I my, kiedy słyszymy, że Jezus Chrystus jest Panem, to my to puszczamy mimo uszu dzisiaj, bo na nas już bardzo rzadko robi to wrażenie. To znaczy, oswoiliśmy się z tym. Nie zwracamy na to uwagi. Myśmy się po prostu do tego przyzwyczaili. Nam się wydaje nieraz, że wierzymy, ale kiedy krzyż na nas spadnie, to już nie potrafimy często patrzeć takim spojrzeniem właśnie głębszym, dalszym, Bożym, prawda, tym wzrokiem nowego stworzenia. Ciągle gdzieś drzemie w nas ten stary człowiek. I to się łatwo śpiewa, że zbawienie przyszło przez krzyż. To sobie tak możemy sentymentalnie pośpiewać, ale kiedy przychodzi doświadczenie, to wówczas jeżeli jesteśmy słuchaczami słowa, karmimy się Chrystusem, to dostajemy moc tego nowego spojrzenia na to wydarzenie naszego życia. Nie mamy być jakimiś zrutyniałymi chrześcijanami. Dla zrutyniałych chrześcijan krzyż staje się większym skandalem niż dla Żydów. I krzyż niejednokrotnie staje się środkiem, by Boga zanegować w doświadczeniu. Staje się głupstwem, jak głupstwem jest dla pogan. Ale jeśli krzyż jest dla ciebie głupstwem, jeśli staje ci się obojętny, jeśli krzyż jest dla ciebie czymś wstydliwym, czymś, co trzeba ukrywać, gdzieś zakrywać, gdzieś wynosić, nawet w godnej procesji, prawda? Bo to też jest taki wytrych, który się niestety wkradł w godnej procesji usunąć krzyż. No, gratuluję pomysłu. I teraz, jeżeli krzyż staje się czymś gdzieś, co trzeba ukryć, zakryć, nie wiem, zasłonić, to znaczy, że ty masz w sobie więcej z poganina niż z chrześcijanina. I pozwalamy się przez ludzi i przez świat w tym złym znaczeniu, w tym znaczeniu, o którym mówi Pismo, okradać. Z czego okradamy się? Dajemy się okradać. Świat mi mówi coś innego, zaczynam wstydzić się Jezusa, zaczynam ulegać jakimś modom, jakimś trendom. Co to znaczy, że ulegam modom i trendom? To znaczy, że co? Że jestem niezakorzeniony w Jezusie Chrystusie. Że gdzieś jestem takim na wietrze, takim pyłkiem, który lata, ale który nie ma korzenia, który nie ma fundamentu, a fundamentem jest Jezus Chrystus. I jeżeli ktoś by kładł inny fundament, to jest zły fundament. To na tym się nie ostoi. I świat mówi mi dzisiaj, żebym się Chrystusa wstydził. Tego, który zbliżył mnie do Boga, utożsamił się ze mną, stał się człowiekiem. Bóg stał się człowiekiem. We wszystkim do mnie podobnym oprócz grzechu. Ja mam się go wstydzić. Ja mam się go zapierać, wyrzekać, mam gdzieś się zasłaniać, chować. Ja powinienem o tym głosić. Powinienem wyjść na rynek. Mówię obrazowo oczywiście, tu nie chodzi o jakieś nie wiadomo o co, prawda? Mówię obrazowo, że to jest po prostu mój Pan, że to jest najlepsza nowina, jaką mam swojemu bratu, siostrze, ojcu, matce, sąsiadce, kolegom, koleżankom z klasy, z uniwersytetu do przekazania. Jezus Chrystus. Najpiękniejsze słowo Boga. A nas z Jezusa Chrystusa oczywiście okradają, bo my boimy się wyśmiania, bo narzucają poprawność polityczną przez jakąś ideologię, nie wiem, tam świeckiego państwa, laickość, oderwanie, jakąś neutralność światopoglądową, nie wiadomo jeszcze, jakie terminy wymyślają, które są ideologią. Nie mają nic wspólnego z jakąś neutralnością, tylko z ideologią, bo to jest konkretna ideologia. Krzyż był dla świata zawsze głupcem i nie dziwcie się, jeżeli będziecie przez świat postrzegani jako dziwacy, którzy należą do Chrystusa. Nie ma się co dziwić. Cieszcie się i radujcie, bo wielka jest wasza nagroda w niebie i nie przestawajcie być świadkami. Diabeł próbuje dzisiaj chrześcijan zastraszyć i dlatego powiada święty Paweł, że jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć. Oczywiście może pożreć właśnie przez wyśmianie, przez zastraszenie, przez pozbawienie pracy, przez różne środki może demon ryczeć na chrześcijanina, na ucznia Chrystusa. A jeżeli nawet taki uczeń Chrystusa nie boi się tego ryczącego lwa, to demon znajduje inne sposoby, szuka innych sposobów. Przychodzi na przykład z jakąś reklamą, prawda, daje ulotkę w rękę albo puści coś tam w telewizji i powie lepiej, szybciej, łatwiej, taniej i takie podszepty różnego rodzaju słyszymy. I to jest haczyk. To jest haczyk taki jak na ryby i człowiek wtedy staje się rybą. I dlaczego ryby biorą na haczyk? Bo nie wiedzą, że to jest haczyk. Gdyby ryba wiedziała, że to jest haczyk, to w życiu by tego haczyka nie połknęła. Bo wie, że za haczykiem jest żyłka, za żyłką jest wędka, a za wędką jest ten, który chce tę rybę złowić. No. I nieraz nawet jakąś błyskotkę, prawda, w postaci jakiejś reklamy, lepiej, szybciej, łatwiej, taniej. To jest właśnie taka przynęta także na człowieka. Gdyby ryba wiedziała, jeśli może wiedzieć w ogóle, albo myślała, jeśli może myśleć, wiem, że nie może, że za tym haczykiem pójdzie po prostu to, że zostanie za chwilę usmażona, no to w życiu by nie tego haczyka nie połknęła, by raczej wolała gonić dłużej i zmęczyć się, prawda, w tej wodzie, goniąc jakąś inną rybkę, czy plankton, czy nie wiem tam co, żeby zjeść, żeby się najeść, ale żeby nie wylądować na talerzu. No to jest właśnie to, na co niejednokrotnie człowiek się nabiera. I nieraz w wciska się nam różne fobie, kompleksy, idą za tym i to jest żałosne. Mamy zbawienie w Jezusie Chrystusie, który jest większy, który jest mocniejszy, który jest Panem wszystkiego i idziemy za jakimś wybrakowanym towarem. Kiedy mamy najpotężniejszego króla po naszej stronie, który tak utożsamił się z człowiekiem, że sam stał się człowiekiem.